Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вранішня катехеза з отцем Міхалом Ранкевичем, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Продовжуємо цикл програм, присвячених важким гріхам. І ось ми на гордині затрималися вже на третій тиждень, так, Отче?
Так.
Да, я пам'ятаю, що минула програма вінчалась таким заголовком, що гординя помирає на 15 хвилин пізніше від людини, власне.
Так.
А про що мова піде в даній програмі?
Ну, я посмотрю на гордині, постараюсь показати її в різних заповідях. Ще раз повторяю, гординя сама в собі, як головний гріх, є трудно її здефінювати, можна так сказати. Трудно її сказати, в який спосіб вона об'являється в мілочах.
Угу.
Наприклад,
ось такі... ми про фільм говорили 10 хвилин тому.
Так.
О, ну там продовження теми, це ярко виражено. Там же вона боролася з гординою.
З гординою, яка тут мала дуже в тим випадку, який ми описували в фільмі, ми маємо гординю монахині, правда? Гординю законниці. Угу. Гординя дуже тоненька, правда, дуже скрита, дуже сильно оправдана, можна так сказати, різними там мріями о досконалості, о святості і так далі. Зразу мені припоминається така анекдота папи Яна 23-го, який приступив до якогось монастиря, правда, і так запитав, як, хто з ваших сестер є найпокорніша? А ту лас рук. Я. То є ваші гординя законниці.
Тобто, виходячи з цього анекдоту, найпокірніша мовчала.
Да, найпокірніша мовчала. Так. І ваші в такий спосіб може гординя об'явитись. Є то спосіб, який нікому не вредить, правда? Але єднак показує, що якщо хтось має високе мнення о самому собі, в цей момент впадає в ту небезпеку, в ту лавушку. Як на кінець фільму «Адвокат дьявола», правда?
Угу.
Дьявол
говорить... Перевтілений в журналіста.
Журналіста говорить, лість моя любимая, оружие, моє любимое оружие, правда? Так само є з нами. Відомо є, що гординя є то таке слабе місце в нас, яке дуже сильно використовуване нашим неприятелем дьяволом.
Так.
Угу. Так що...
Мать всіх гріхів.
Мать всіх гріхів,
мати
так.
Всіх гріхів.
Мати всіх гріхів. І можна побачити і подумати, де починається наша гординя, правда? Де є то джерело нашої гординя?
Хіба не з плану на власне життя? От у мене свій план на життя. У Адама і Єви свій план на життя.
Так, можна починати від Адама і Єви.
І у сатани, ні, може сатани починати, у нього були свої погляди.
Ну, сатана була раніше. Якщо ми часово на це бачимо, то дійсно першим, котрий піддався тому згубному впливу від цього гріха, то є сатана. Він був перший. А він, котрий не мог пережити, не мог прийняти цього факту, що над цим створенням так чудово з створеним Богом Бог поставив кого? Не досконалого ангела, тільки такого марного, смертне створіння, яким є.
Бо порода ангельська була вище за людську.
В певному змісті так. Тільки же забув цей ангел, до чого був він створений. А він був створений для служіння, правда? Також в цьому змислі, в Божому замислі, ангели теж були створені по то, щоб служити людині, можна так сказати. Богу і людині. Хоча ж Богу забагато вони не мають що служити. Хоча говориться, що є хори ангелів, які прославляють Бога. Саме хори ангелів, котрих спеціалізація прославляти Бога. Правда?
Хори такі, хори.
Хори ангельські, правда? Чи Богу то є потрібне, чи ні? Може то ангелам є потрібне? Більше, правда? Хоча ж і так говорять ангели, що завідують нам двох речей. Не завідують нам...
Через творчість?
Ні, ангели...
І через біль?
Завідують нам біль, страждання, креста. Найзавідують нам Євхаристію.
Я думаю, що багато б людей залюбки віддали. Біль.
Бо вони не знають, що діляють. Тому що ще не познали справжнього, справжні цінності, страждання.
Але ж чекайте, хіба ті ангели, які попадали, вони болі не відчувають, вони ж страждають.
Вони страждають болі духовно, можна так сказати. Да? Пам'ятаємо,
а вони нам через тілесну заздрять, так? Да?
Ну так, да. Вони нам заздрять тілесного страждання. Бо пам'ятаємо, що як дьяволи просять Ісуса Христа, щоб їх послав в свині, правда? То значить, що вони теж страждали без тіла. Дьявол хоче цей час мати тіло.
Тіло, це для них їжа. Їжа.
Так, певно. Як в тому змісті. Є то конкретний контакт з окружаючою дійсністю. Тому що та окружаюча дійсність є матеріальна. Хто ві, чи дьявол не втіляється в другу людину, одіжує людину, по то, щоб мати контакт. Щоб мог через цю людину переживати вплив на ту дійсність, в котрій він знаходиться. А це може робити тільки через людину, котра добровільно буде згідна на то, щоб дьявол мог вступити в її тіло. Так що то сон цей час те мрії дьявола. Вчорашній Євангелії, чи в недільній Євангелії ми читали
Три спокуси Христа.
А вчорашня Євангелія, яка говорила о овцах і козлах, правда? Правда? І тих козлах, котрі не побачили в бідних, голодних і так далі, Ісуса Христа, вони будуть в ад. Ад приготовлений кому?
Для тих, хто не чинить милосердя.
І кому ще? Для дьявола і його ангелів. Так є Євангелія. То мі поразило, що ад є приготовлений для дьявола і його ангелів. Чи то є місце силки, тюрма для того свободного, неограниченого биту, яким є ангел.
Ідіть від мене, прокляті. Да. Страшно.
Хоча, звісно, то са те слова, вони можуть нас немножко поражати.
Отже, але... нерозкаяна гординя веде до Божого прокляття.
Так. Хоча я думаю, що навіть та гординя вже нас вводить в состояние прокляття ще в нашому житті, ще десь на землі.
А деякі кайфують від цього?
Так їм здається до певного моменту. А потім приходить час, котрий є страшний. Час, в котрим ти починаєш розуміти, що не маєш ніякого насичення. Насичення в тій...
Як вдова, яка до криниці приходила постійно. Аж проклята, по суті, була в чомусь, так?
Може. Так що тут маємо гординю, котра нас дуже сильно підводить і котра своє джерело ма в тим таким бажанню своє поставити себе в місце Бога. І то є первородний гріх, правда? Ви будете як Бог. То є та покуса дьявола.
І не помрете.
І не помрете.
Якщо будете робити, обман, як хочете.
Але то був обман. То був обман. Завжди повторяє ten taki елемент, проба тлумачення. Чому Єва згодилась на покусу дьявола? Коли він сказав, коли вона сказала, не доторкайтесь плодів цього дерева, бо помрете, рабіни підказують, що в цей момент хвостом дьявол подтолкнув Єву, щоб вона случайно прикоснулась плодів цього дерева. І побачила, що вона не померла, коли тільки прикоснулась. Правда? І в цей момент, як би сумнівалася, чи Бог говорить правду. І сорвала плід, і сіла його. Вона почала сумніватися, чи Бог говорить правду. Бо Бог сказав, що коли ти скушаєш, доторкнешся цього дерева, ти помреш. То дьявол в той спосіб дуже часто нас іскушає і іскушає нашу гординю. Правда, в той спосіб. Побач, Бог обіцяв тобі, що то зробиш, будеш прокляти. Яке прокляти? Буде тобі приємно. Там гріши собі спокійно. Ти краще
тебе
знає.
Розвиває.
Та тобі розвиває, да, то дає тобі, розширяє горизонти. Да?
Реалізовуєш.
Ти свобода, правда? Недавно в Польщі є такий великий скандал. В одному з театрів Варшави.
Mm. Закрили вже ж його спектакль цей, ні?
Ні, ще ні.
Ні?
Ні, ні.
А ще то другий якийсь був. Ну-ну.
Є ten спектакль, котрий є такий образобурчий, правда? Котрий всякі символи християнські są no, zhańbne, tak?
Poniewierenie.
Poniewierenie. Łącznie z Janem Pawłem, Janem Pawłem II, prawda? Sposób taki, no, oczy wulgarny, można tak skazać. I w imię czego? Zawsze tak pytanie, czemu wy wystawili to? W imię swobody. Swobody. Mieć swobodę wyrażenia swoich dumok. Żeby ja nie miał nijakich ograniczeń. I tutaj baczymy gordyniu jako, czy można byłoby skazać, czystą gordyniu. Imię nieograniczonej swobody. Ostatnie tabu my zniszczyli. Już nie ma niczego, co my mogli mu zniszczyć. I wtedy niektóry jest złobny i podskazuje. No a teraz weźmijcie Koran i Mahometa. Popróbujcie ich zhańbić. Zobaczymy, czy uda się wam ta swoboda, prawda? Czy albo jewryjskie znaki. Zobaczymy, jaki będzie krzyk na całym świecie. Tak lekko jest znieważać symboly, które związane są no, z pryncypami chrześcijaństwa, które mówią na przykład o tym, żeby probaczać, żeby nie zachiszczać się, bo Jezus Chrystus nie zachiszczał się. On też był zhańbiony, on też był poniżony. On kiedy był na chrysti, win też był dobrowilno poddał się z uniżeniu aż do samego końca. Można powiedzieć, że on dosiągnął głębin uniżenia ludyny, bo zajął miejsce niezasłużone dla niego. To jest borodźba z gordynią. A gordynia akurat do czego drugiego nas zawsze podnosi? Do tego, żeby my sobie zawsze zachiszczali, stawiali sobie na miejsce Boga. To jest ten paradoks, który ludyna dużo czasu zabywa, to jak możesz postawić sobie na miejsce Boga, nie mając przykmety Boga, nie mając zdibności Boga. No, czy ty bezsmertny, czy ty wszemogący, nawet nie rozumiesz tego świata, który ty stworzył. A chcesz stawiać sobie na miejsce Boga. A wtedy ludyna powtarza sobie, w imię swobody ja mogę z sobą robić, co ja chcę. Prawda? To, co mówią teraz żinki w Polsce, które wychodzą na ulicę 8 marca, jest Manifa, jest taka organizacja organizowana przez feministki, które w sposób najbardziej wulgarny, jaki jest możliwy, zachiszczają dostojeństwo swojego ciała. Ja je władykoju swojego ciała. Ja robię swoim ciałem, co chcę. Mogę nawet to ciało wbiwać, prawda? Mm-hmm. To jest swoboda. To jest swoboda. I w imię tej swobody i duże często pycha wykorzystuje to hasło. Swoboda. Свобода. В ім'я тієї свободи я повинен робити все, що я захочу. І потім є певна трагедія людини, бо бачить, що навіть якщо пересікає там границі тієї свободи, правда, доходить до пустоти, до неісповнення. Tutaj takim klasycznym przykładem, który ja dużo często wykorzystuję i przypominam, jest tragedia, którą pokazali egzystencjalisty. Pamiętają, bo to w 60-tych rokach 20. stulecia była grupa pewnych filozofów, którzy nazywali siebie egzystencjalistami, którzy pokazywali dramat ludyny i egzystencji ludyny. Tego, że ludyna nie rozumie, czemu istnieje i dlaczego istnieje. Egzystencjaliści mówili jedną prawdę taką, że ludzina nie jest w stanie wypełnić sama siebie. I tutaj takimi czołowymi egzystencjalistami byli Jean-Paul Sartre, który mówił, że co ogranicza swobodę ludyny, prawda? Tu swobodę, która jest pierwszym bażaniem ludyny, która wynika z gordyni ludyny, która wymusza ludynę do tego, żeby szukać. Pierwszym ograniczeniem ludyny jest druga ludyna. I temu Sartre mówił, że druga ludyna jest dla mnie Adam. Bo ja nie mogę czynić wszystkiego, bo druga ludyna mnie ogranicza. Bo ja nie mogę czynić zła wobec drugiej ludyny, bo ta druga ludyna jest takim samym, ona tak samo mnie traktuje, prawda? Ja dla tej ludyny też jest, ja też jej ograniczeniem, ja też jej Adam. Ja nie mogę z swojej swobody wbiwać drugiej ludyny, bo ona tak samo chce wbić mnie, ile chce zachwycić się przede mną. To są problemy takie filozofskie, ale które cały czas wyłazią w nas. Że ty czasami zabywajesz o tym, że to druga ludyna tebie ograniczuje. No, był też egzystencjalist, który miał chrześcijańskie korni. To był Søren Kierkegaard, prawda?
Daniec,
tak. Który znowu pisał też o tym dramacie ludyny. On opisywał dramat ludyny, opisujący na przykład Abrahama. Abrahama nie pokazywał tylko jako ojca wiry, ale pokazywał przede wszystkim jako ludynę, która dojrzała do pewnego momentu swojego życia i ona jest niespełniona, bo nie ma tego, co w ich suspilstwie dawało wyczucia spełnienia i szczęścia. A co to było? Mati syna i mati ziemię, w której możesz złożyć swoje kości, prawda? To był ideał szczęścia. On tego nie mógł zrobić. Więc Bóg postawił go w egzystencjalnej sytuacji. To znaczy sumlinia zmysłu swojego istnienia. I do tego doprowadza nas czas, duży czas to gordynia. Do takiego momentu. W ten moment masz, jeśli ty nie wierujesz, czy ludyna to disno, to ciebie to jest ad. Jak Jean-Paul Sartre. I tutaj Camus, słynny pisaciel, on sam nie nazywał siebie egzystencjalistą, ale Antoine Saint-Exupéry i tak samo Camus, oni byli pisacielami, którzy te idee egzystencjalizmu opisywali w swoich romanach. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, napisał piesę Caligula. I tutaj mamy w tej piesie Caligula pewien taki dylemat. Ja czytałem tę piesę, ona jest oczym bliższe. No w tym zmysle, że to na przykład pokazuje Caligulu jako ludynę, która próbuje granic swobody, prawda? A Caligula jednak był Cezarem rzymskim, jakby znajemy o Caligulu, prawda, z historii. Tacyt mówi to Caliguli, że on był bożewilny, po prostu, bożewilny. Bo on robił takie straszne rzeczy, że nawet dla Rzymian, którzy nie byli wcale takimi poratyńskimi moralnymi, były użasnymi. Wbiwał ludzi, kogo zachacił, prawda, zajmował się seksem z kim chciał, prawda, nawet ze swoją siostrą, prawda. Ustawił swojego konia senatorom, dał jemu złoty ten, jak to nazywa, tam gdzie kormili jego z złota zdjęli jemu kormnicu dla tego konia, prawda. On syno jeł złotego karmiliścia, tak skazać, prawda? I bo był Cezarem, Jeśli on jest sumaszeczy, no to disto się zrozumiło. Ale Camus pokazał Caligulu jako ludynu super rozumną, która próbuje spełnić swoim życiu. I on piersykaje za każdym razem nową granicę, niedosiężną granicę.
Hedonizm taki, tak?
Tak, to jest coś bliższe, czym hedonizm, bo on próbuje, jakie budu mati wyczucia. I w końcu Caligula dochodzi do takiego momentu, kiedy już wszystko, co mógł zrobić, zrobił, prawda? I w pewnym momencie on jak gdyby zdał się. On jak gdyby, jest taka symboliczna scena w tej piesie, on smutny w zierkało i nie baczy w tym zierkale swojego
widobrażenia.
I rozbiwa to zierkało. I tak kinczy, zakinczy.
Majże jak Dorian Gray.
Jak Dorian Gray. Tylko, że u Dorian Graya było zrozumiałe, że on, czemu on może nie tyle zjerkał, tylko to kartinu on zniszczył, bo jest pokazany całe spotworzenia które było spowodowane tym, że był wiecznie młody, prawda? A w jego przedstawieniu było pokazane całe zło, które on dopuścił się. I to zawsze zostawiaje ślad. Ja myślę, że w tym takim symbolicznym Dorianu Grayu i w tym jego przedstawieniu można zobaczyć to, co происходит w naszej duszy. Zewnątrz nie może wyglądać jako ludyna uspiszna, może wyglądać jako ludyna krasiwa, bezdoganna, zdrowa. Możesz być zirkoju, które poważają i lubią tałpy ludzi, prawda? A w duszy możesz być taki zgniły zlipok, jakiś nie do końca wyrażonych strasci, emocji i bażań. Zgniły, smierdziuczy. I do tego prowadzi nas nasza gordynia. I to kolejny i w ten moment dla nas takim paradoksem jest na przykład, że ten, który jest samym krasywym w całym świecie, Jezus Chrystus, o którym ja bez jakiejś sumlini dużo harno opisuję jego krasatu, Psalm 45, który mówi, ty najcharniejszy serec syny Adama. I baczymy o tego najcharniejszego syna Adama na Chrystii. Baczymy jego zniszczenia, jakie dokonuje w nim grzech. Można byłoby skazać, że jeśli my baczymy te oblicza Jezusa Chrystusa naznaczone stradaniem tego oblicza, na którym baczymy ślady krwi, znuszczania, jakie Jezus Chrystus przyjął na siebie dobrowolno, baczymy wsiemu ciemu też pewien obraz. Ja zawsze powtarzam, jeśli chcesz zobaczyć, co robi z tobą grzech, jak zniszczy twoją duszę, patrz na zakrwawione oblicza Jezusa Chrystusa. On, który przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi, on pozwolił sobie na tym lice ty zobaczył naslidki tych grzechów. I taka jest twoja dusza. Dusza zniszczona twoimi grzechmi, twoimi stradaniami, twoimi nie stradaniami, ale twoimi buntami, twoimi niewiernościami, twoimi pretensjami, które masz do tego świtu. Tym wszystkim, do czego przymusza ciebie gordynia. Ta gordynia, która cały czas powtarza tobie, ty powinien być pierwszy, ty powinien być znamienity, ty powinien być poważany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta gordynia, która cały czas obmanuje tebie i mówi, ty powinien być Bogiem swojego życia, ty powinien być tym, który ma w swoich rukach wszystko, co może przywieźć ciebie do szczęścia. Ja zawsze powtarzam też to, czy prawda tak, że my dużo często nie znamy, co jest ideałem szczęścia. Dużo często powtarzamy tupo pewne schematyczne, stereotypowe ideały szczęścia, które nam wnuszają ten okrążający świat. Że będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz zdrowy. Pierwsze bażanie, które my czynimy wszystkim naszym znakom. Zdrowia tobie bażają. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Bo jak będziesz zdrowy, to wszystko będzie zaraz. Będziesz zdrowy. Jak będziesz zdrowy, będziesz być zdrowo grzeszyty, na przykład. Nie czuję, czy nie znają, czy to czasami krasze jest odryzaty ciu ruku, która wede tebe do grzecha, czy wylupity to oko, które wede tebe do grzecha, czym buty zdrowym i wajty w ad. To by skazał Jezus Chrystus, prosto i jasno. On też nas próbuje zachęcać przed nami samymi. próbuje nas zachęcać przed obmanem. Tym potrójnym obmanem zawsze. Tutaj pamiętają słowa Joana Ewangelisty, który mówi, że my mamy trzech wrogów, prawda? Pierwszym wrogiem jest nasze ciało, które bażaje jednego komfortu, które bażaje odpoczynku, które bażaje nasolody, które bażaje różnych takich niebiańskich wrażeń, prawda? Szokolad jest ty bezkonieczny, tomu, że szokolad to jest, wyzwalaje w tobie hormon szczęścia, uferynu, prawda? Albo drugim wrogom naszym jest ten okrużający świat. Cały czas nas chce przekonać, że taka forma życia, jaką proponuje ten świat, i tutaj nam to najbliższe żachliwe jest, że on nas obmanuje samymi no, przydumanymi jakimiś rzeczami. Na przykład ten ideał krasiwej, bezdochannej ludyny, prawda? Pokaży mi reklamę, w której pokazana jest ludyna, która reklamuje coś i jest inwalidą. No, inwalida tylko oprawdana jest tylko w jednej reklamie. Kiedy reklamuje kolejasku dla inwalidów, prawda? Ale to też inwalida должен być krasiwy, estetyczny, prawda? Nie pokazuje ca inwalidów z wodogłowiem, prawda? Z wielbolszymi takimi rozdutymi głowami, prawda? Nie tutaj duże tak duże podobała się odwaga takiego holenderskiego reżysera, już nie pamiętam jak on nazywa się, który zrobił taki film o Marsjanach, prawda? Wielka ja no nieważne jakim Verhoeven nazywa się.
Verhoeven.
I on pokazał na przykład na Marsie kolonię mutantów, prawda? Czyli ludzi, którzy
через... Zadaty все Schwarzeneggerom, nie?
Da.
No to kultowa stryczka, tak.
Tak, kultowa stryczka, tak. Jak nazwanie to?
Zgadaty все.
A, zgadaty все, tak. I tam jest pokazane właśnie, Verhoeven pokazuje właśnie takie odwracicielne nawet liczności, ale też pokazuje, że każda z tych liczności ma swoją osobistość. Jest strażdającym stworzeniem. Nikt takowo nie pokaże. Verhoeven, on jest reżyser, który jest Europejec, prawda? I on szokuje troszeczkę Amerykańców.
Da, jest w niego różne stryczki.
Da.
Zoriany Desant.
O, Zoriany Desant też jest jedna z najbardziej takich ironicznych stryczek dla mnie, prawda? Zoriany Desant, to muszę pokazuje na przykład prawo insektów do tego, żeby miały swoją osobistość. Mm-hmm. Na przykład. I ten dramat, że to ludyna nie rozumie, nie tylko nie rozumie drugich cywilizacji, ale nie rozumie drugiej ludyny. Też jest egzystencjalny, duży egzystencjalny reżyser, prawda? I jest naturalistyczny. A on pokazuje wse bez jakich tam ochłodzeń i tak dalsze.
Robocop, jego stryczka była... Taka,
pierwsza, najkraszcza, bo ostatnie to...
Zbył się z szlachu.
Da. A pierwsza była duża, bo też jest było pytania, do jakiej stopni może ta ludyna swojej wszechmogutności diety, prawda? Także tych problemów, które nese z sobą gardynia jest tak bardzo, tak że tutaj gospodzi czasami nas wdachnawiaje i pozwalaje nam baczyty, jak niebezpieczna jest ta. No i baczymy też diabła, który jest trzecią naszą przeszkodą w naszym nawerneniu, to jest sam diabeł, który, jak już wskazał na samym początku naszej dzisiejszej katechezy, wykorzystuje gardyniu do tego, żeby ludynu co zrobity? Zniszczyty. Бо це головна мета диявола.
А отже, давайте на завершення, ось залишається у нас 5 хвилин, трошечки на запитання відповідаємо. Є у нас телефонні дзвінки. Давайте зараз послухаємо нашого слухача. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Це Людмила із Житомира. Я вибачаюся, але я хотіла б узнати, як називається цей кінофільм про монашку, і де його можна подивитися.
To jest film Historia Monaszki. Historia Monaszki z 59 roku. No trzeba tutaj poprosić kogoś młodego, który wam dopomoże ten film znajty w internecie. Można go bez problemu znajty i bezkosztowno skaczaty. Tak że trzeba poprosić jakąś młodą ludynę, która chce mi robić i ten film można spokojnie zobaczyć. A dzisno film duże krasiwy, spokojny, który pokazuje dramat z jednej strony ludyny, która chce poświadczyć swoje życie, ale no, niemnożko pomyliła się w drodze, która to może zrobić. Tutaj, jak my już mówili, gordynia to, że podwiła. To biedną, wspaniałą, cudową monaszkę, która tak bardzo cudowych rzeczy zrobiła. I jak mówi życia tej sprawdzonej osoby, która jest
Gabrielle Vandermal.
Vandermal, ona spełniła swoje życie, poświadczyjczy swoje życie ratowaniem ludzi jako świecka osoba.
Prodążała sprawę swojego baćka.
Prodążała sprawę swojego baćka, tak.
A oczy, dajcie recepty, co nazywa się szczęście. Z jednego boku dziwicie, od jest taki termin, nazywa się zły geni, тобто людина, яка щось створила, що на початку дає якесь щастя, а потім от вбиває. Ось, наприклад, десь там далеко в горах, здається, Ісландії, живе людина, яка придумала ЛСД. Ось, ну, це такий дуже важкий наркотик. Коли до нього приїхали кореспонденти, він сказав, каже, я це придумав, ну, як трошки, як знеболювальне для спецслужб. Я ж не знав, до чого дійде. А що сталося? Наркоманія – це наркотичні засоби, перше місце по фінансовому обороті. Навіть зброя, здається, на другому місці.
Так, ти кажу, ЛСД,
як не стати злим генієм?
ЛСД – то є такий специфічний наркотик. Він є найбільш галюциногенний. Угу. То є наркотик, який визволяє в людині найбільш дикі і такі абсурдні, сюрреалістичні різні представлення.
Такий собі Пікассо перед очами.
Так, такий. Ну, Пікассо до третього, як то говориться, потенки, правда?
Ага.
No, jest kwadratowy i potem ten...
Kubowy,
tak. To jest LSD, bo LSD jest typicznym narkotykiem, który odczuzdaje człowieka. To znaczy, on je przenosić z realności, który człowiek nie wynosi, w surrealność, która jest zachopująca, prawda? Ale duże często LSD prowadzi do pewnych zachowań, które są niebezpieczne. I dla osoby, która wżywa...
Tak, że kraście rozglądać kartyny niż...
Nie, kraście w zagali wziąty to jest swoje życie w ruki, odważno, nie bojaty się tego życia i w tomu życiu znajty radość i szczęście, a nie szukaty w jakichś tak nierealnych, wirtualnych dziejsnościach.
A oczy, tak pytanie, że składają się jakraz w tomu, jak w gonitwie za progresem nie stati takim... творцем того самого ЛСД і не повбивати людей. Механізм запущений.
Ну, рецепт дуже простий.
Ну.
Ну, любов.
А може він теж любив, хто його знає?
Ні. Людина, яка відчуждається, то є людина, яка відчуждається із-за свого дискомфорту. А людина, яка любить, то є згідна навіть на страдання із-за ради другого. Любов, звісно, не можеш собі розказати любити, але завжди можеш просити о любов. A Jezus Chrystus, który czekaje tylko, żeby obdarować Tobie lubowiu, chodzi o lubow dać i to w swoich masztabach żertownych, których Ty gotowi wydać sobie dla drugiego. Najkraszczy sposób boroty się z gordynią.
О так, ось такі слова отця Міхала Бранкевича на завершення програми вранішньої катехези. Продовжимо говорити про гординю за тиждень. А за цю програму вам, отче, велике дякую. З Богом!